Tomasz Olszewski, witam ponownie. W każdy pierwszy czwartek miesiąca mówi o swojej pracy i odpowiada na pytania słuchaczy. Dzisiaj opowie więcej o sobie w rozmowie z Anną Rembas.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznajecie Państwo ten głos? Na pewno. Doktor Dagmara Garczewska. Wiewiórkowska-Garczewska. Ja panią zawsze przedstawiam Wiewiórkowska-Garczewska.
Nie, zawsze na odwrót.
Zawsze na odwrót?
Pani Aniu, zawsze na odwrót. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Właśnie. Dwa nazwiska są ważne.
Pani doktor, są dwa nazwiska. Pani doktor internista, geriatra, gość naszych czwartkowych programów o zdrowiu, poświęconych życiu osób starszych, seniorów. W czwartki się spotykamy, a dziś wyjątkowo w poniedziałek. I teraz korci mnie, żeby pytać panią o rzeczy też dotyczące zdrowia, duszy, umysłu, ale no bardziej pani zdrowia, duszy, umysłu, a nie pacjentów.
Proszę pytać.
Wszystko?
Wszystko. Kawa na ławę.
Kawa, o kawa właśnie. To znaczy przed nami herbata.
Herbata.
Herbata. I dzień zaczynamy od herbaty, pani doktor.
Różnie.
Różnie?
Różnie, tu się muszę przyznać, że kawę pijam tylko w pracy, więc 5 dni w tygodniu rozpoczynam od kawy, a 2 dni rozpoczynam od herbaty, bo w domu nie piję kawy. Mój mąż nie pije kawy, a ja nie lubię pić kawy w samotności. Więc mam taki problem, że po prostu tylko piję ją w pracy. Mogłabym żyć bez kawy. To już my też mówimy, że mogłabym żyć bez kawy. Robię to z przyzwyczajenia i też z takiej chęci wypicia tej kawy z kimś.
Czyli jest,
nie piję nigdy kawy sama.
Jest pani bardzo towarzyską lekarką, panią doktor. Lubi pani towarzystwo.
Jestem.
I stąd pewnie pacjenci lubią panią. I tak pewnie jest, bo...
Znaczy, pani Aniu, no pewnie jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. No takiej opcji po prostu nie ma i ja to bardzo szanuję, bo ja też nie wszystkich lubię. No tak, takie mamy prawo do tego.
Ale jako lekarz nie może pani tego pokazać.
Nie mogę. Nie mogę.
I faktycznie...
wydaje mi się, że rzadko pokazuję. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja jakiegoś olbrzymiego konfliktu w gabinecie z powodu jakiegoś niezgrania między w relacji lekarz-pacjent. Ja w ogóle staram się unikać takich konfliktów, bo uważam i wychodzę z takiego założenia, że szkoda na nie czasu, ponieważ ja ten czas mogę przeznaczyć na zbadanie. I zanim ja pacjentowi spróbuję udowodnić, że ja teraz go nie mogę zbadać, bo nie mam czasu, bo jestem zmęczona, bo jest 60. pacjentem, to ja go w tym czasie zbadam. To wyjdzie to samo czasowo, ale stracę dużo więcej energii, kłócąc się i udowadniając różne rzeczy.
To czyli ma pani tego świadomość?
Mam.
Że ten czas jest cenny i lepiej go poświęcić na coś innego.
Tak, poświęcić go na rzecz być może konkretniejszą, aniżeli kłótnia. Ja w ogóle nie jestem człowiekiem, który lubi konflikty. Ja bardzo unikam konfliktów, bo ja się w konfliktach gubię. I to do tego się przyznaję. Ja nie jestem człowiekiem, który generuje konflikty. Bo ja się ich po prostu po ludzku, najnormalniej w świecie boję, bo konflikty mi przeszkadzają w moim normalnym, spokojnym życiu.
A łatwo panią wyprowadzić z równowagi, na przykład...
To zależy. To zależy od sytuacji.
Podprowadzić pod granicę, na przykład? Czym...
No najłatwiej wyprowadza mnie z równowagi mój mąż.
O, proszę bardzo.
Ale, i tu zdradzę tajemnicę, bo ja jego też potrafię wyprowadzić z równowagi. Bo to jest tak, że jak się ze sobą żyje ponad 20 lat, to mała rzecz może nagle po prostu... Użyć, krótko mówiąc. No i to są właśnie takie sytuacje. My się nie konfliktujemy z mężem o rzeczy duże, tylko jakąś taki drobiazg, taką pierdółkę codzienną, przepraszam za wyrażenie, ale to właśnie one najbardziej człowieka wkurzają. Ale generalnie się nie kłócimy. Możemy sobie coś tam krzyknąć, dwa zdania, ale to nie tak, że ciche dni i tak dalej. To nie dla mnie.
Mąż lekarz?
Bogu dzięki nie. Bo dwóch lekarzy w domu... To byśmy się wykończyli. Ja bym się wykończyła.
No i tu pytanie, które pewnie...
Inżynier. Konkretnie. Do 4 miejsc po przecinku. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że pobieramy krew u męża i trzeba przeanalizować każdą wartość, która być może jest właśnie tam 7 miejsc po przecinku poza wartością referencyjną. No jest to trudne. Ale z drugiej strony, to ja muszę powiedzieć, co ja korzystam przebywając, jakie są moje korzyści przebywając z inżynierem. ja bardzo wymagam, wie pani co, bo to jest tak, jak zaczęłam pracę, to mi się wydawało, że lekarz to jest trochę takim Panem Bogiem, że wszystko może i ze wszystkiego wyleczy. Nie ma czegoś takiego i organizm ludzki absolutnie się czasami nie słucha nas, leków, lekarzy i w ogóle się niczego nie słucha. I mój mąż do mnie powiedział coś takiego, coś co ja pamiętam do dzisiaj, to było chyba z 15-18 lat temu. Mówi tak, pamiętaj, ciało ludzkie to nie jest zegarek, który możesz nakręcić i ono będzie chodziło tak jak ty chcesz i dzwoniło o czasie, kiedy ty chcesz.
I pani zapamiętała te słowa.
Bardzo, bo to mi teraz ułatwia pracę. Że to, że ja sobie wymagam od pacjenta, żeby on wyzdrowiał, to ja sobie mogę wymagać wszystkiego, prawda? A to, że ja wymagam od siebie, że podskoczę, też sobie mogę wymagać, a nie podskoczę, bo mam awarię kolana. I to jest właśnie to, że my sobie od czegoś wymagamy od naszych pacjentów, żeby oni wyzdrowieli. Super, nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić.
Mówi się, że w rodzinie lekarza wszyscy są zdrowi i że rodzina lekarza ma dobrze, bo ma szybko recepty wypisane, bo ma szybko diagnozę postawioną, bo wszystkie uroczystości, wszystkie urodziny kręcą się wokół tego. A słuchaj, a mogłabyś i tak dalej, tak faktycznie jest, jak pani może powiedzieć na swoim przykładzie?
Rodzinne imprezy to bywają okraszone właśnie gdzieś tam receptą pod stołem, bywają. Ale staramy się tego, ja staram się tego unikać, żeby oddzielić pewne rzeczy. Ja nie lubię, ja nie lubię leczyć rodziny przy stole, tak? Słuchaj, a co to może być? Nie mam zielonego pojęcia, bo pacjenta trzeba zbadać.
Tak.
Trzeba go rozebrać i zbadać, a nie co to może być, bo nie wiem, co to może być.
Ale jest coś takiego, prawda? Że korzystamy z naszych krewnych, którzy są lekarzami.
No, tak, natomiast absolutnie nie zgadzam się, że rodziny lekarskie są zdrowe, bo tak się akurat złożyło, że dwoje moich rodziców odeszło ode mnie, jestem jedynaczką, odeszło dosyć wcześnie, bo tata miał 61 lat, mama 64. Jedno chorowało tak naprawdę 3 dni, drugie chorowało 4 lata, więc i w jednym i w drugim przypadku, pomimo tego, że jestem lekarzem i mam mnóstwo przyjaciół wśród lekarzy, to wszyscy byliśmy bezradni, bo takie sytuacje po prostu się, to jest właśnie ten moment. Pamiętaj, że ciało ludzkie nie jest zegarkiem.
Nie o pacjentach, a o sobie, o rodzinie. Doktor Dagmara Wiegiórkowska-Garczewska w rozmowie z Anną Rembas.
No my rozmawiamy w przeddzień dni, które pokazują nam, prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest już jutro. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, 2 listopada. Rodzice tutaj w Gdańsku są pochowani. Tak. Czyli już była pani lekarzem, kiedy traciła pani rodziców.
Tak.
I naprawdę to jest tak, że lekarz jest bezradny wobec choroby swojej
bliskiej.
Tak, mało
tego. Ja przez długi czas, ponieważ mój tata chorował na astmę i zginął w przebiegu 3. ataku astmy, który miał w swoim życiu i zginął bardzo szybko. Natomiast ja wieczorem wychodząc od niego trafił do szpitala właśnie i leżał tak naprawdę jedną dobę w szpitalu. I ja miałam przez długi czas ogromne wyrzuty sumienia, bo mi się wydawało, że jeżeli ja bym została w tym szpitalu na noc, to on na pewno by przeżył. To jest złe myślenie. Ja to dzisiaj, z perspektywy 15 lat, kiedy go nie ma, to ja mogę już tak powiedzieć, ale nie ma dnia też, kiedy ja nie pomyślałabym o moich zmarłych rodzicach. Nie potrafię się uwolnić z ich braku.
Potrzebuje pani
bardzo
tego myślenia już teraz.
Tak, teraz muszę o nich myśleć. Muszę.
Kiedyś mam taki... ich pani potrzebowała,
bardzo.
Pewnie pani była, dzwoniła, a teraz
absolutnie
musi pani myśleć.
Tak.
Ładne
ja
zdanie.
Nienawidzę
ciekawe
chodzić
zdanie
na cmentarz, bo wtedy tak namacalnie widzę, że ich nie ma. Więc i tutaj też się przyznam do tego, że ja mam poczucie obowiązku, żeby iść na grób i tam z nimi trochę pogadać, ale bardziej mnie do tego mobilizuje mąż. Kwestia chyba relacji. On był zżyty z moimi rodzicami. Myśmy byli, ja z dużą radością mogę mówić o tym, że mój mąż był w dobrych relacjach z moimi rodzicami, a ja jestem w dobrych relacjach z jego rodzicami, więc jest taki fajny układ tam, teściowie synowa, teściowie zięć. Tak było, to były dobre układy. Ale to on mnie motywuje do tego, chodź, może pojedziemy na cmentarz do Tadzia i Lusi, bo inaczej się nie mówi. Tylko właśnie do nich. Tam leżą też moi dziadkowie ze strony mamy i dziadkowie ze strony taty, więc ja mam wszystkich moich najbliższych na jednym cmentarzu. Ale to jest ciągle obowiązek, a nie chęć tam pójścia.
To dobrze, że najbliższa osoba, z którą jesteśmy, z którą mieszkamy, którą kochamy, była w dobrych relacjach z naszymi bliskimi.
Bardzo.
Bo to jest taki rodzaj przekazania tej miłości, tego myślenia, tej pamięci.
Ja myślę, że ciężej by było mi wspominać moich rodziców, bo to jest trochę tak, że my potem bardzo idealizujemy różne sytuacje i tak wybielamy tych, którzy od nas odeszli. Nikt nie jest pozbawiony wad. Nie ma takich ludzi. I moi rodzice też mieli wady. Był taki moment, że ja w ogóle o tych wadach nie potrafiłam mówić zaraz po śmierci taty, czy potem po śmierci mamy. ale teraz potrafię. Potrafię o nich mówić obiektywnie, ale lubię o nich mówić. I gdyby mój mąż nie był z nimi w dobrych relacjach, to ja bym go zamęczyła tym opowiadaniem. Ja się łapię ciągle na tym. To jest 8 lat od śmierci mamy i 15 lat od śmierci taty. Ja się łapię na tym, że ja na przykład chwytam za telefon, robię zdjęcie czegoś, bo myślę, a to by się podobało tacie. A to by się podobało Lusi. O, albo to minęło wiele lat. Ja to ciągle mam w sobie, bo mi się chce z nimi pogadać i przegadać pewne rzeczy. Ja jestem coraz starsza. Ja sobie teraz niedawno uświadomiłam, że dziecko mojej przyjaciółki ma 24 lata. A między mną a moją mamą była różnica 24 lat. I między mną a Agnieszką, czyli tą córką przyjaciółki, jest różnica 24 lat. I ja nie traktuję jej jako mojej kumpelki, tylko ciągle inaczej. Właśnie ja ją widzę jako kumpelkę, a nie jako dziecko mojej przyjaciółki. I teraz sobie myślę, jak wyglądała moja mama, kiedy miała lat 48 tak jak ja. Ja ją wtedy, mając lat 24, traktowałam jako starszą panią, a mi się wydaje, że Agnieszka traktuje mnie jako koleżankę, bo możemy sobie pogadać, poplotkować. Nie? To są takie sytuacje, kiedy człowiek sobie dopiero uświadamia, jak ten czas upływa. Natomiast jak idę na cmentarz, to jestem zła i mam tam niedobre uczucia. I ja z tego ja na ten cmentarz tak wpadam, robię swoje i wypadam. I dopiero potem mam chwilę, żeby się zastanowić nad tym, co ja tam zrobiłam, bo ja stamtąd uciekam. It was boiling all on that day, so I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that.
Do rozmowy z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską wrócimy. Pani Marzena pisze, chociaż daleko mi do wieku 70+, słucham audycji z panią doktor we czwartki i wówczas chciałabym być seniorem i mieć kontakt z lekarzem o tak cudownym i mądrym podejściu do ludzi, jaki ma pani doktor. Dziękuję za takie audycje i spojrzenie na ludzi starszych. Pozdrawiam serdecznie, Marzena.
Witamy ponownie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska jest moim i państwa gościem. Cieszę się, że rozmawiamy trochę na inne tematy niż kiedy spotykamy się i rozmawiamy o seniorach, o pani pacjentach, o pani podopiecznych, o chorobach. Dzisiaj też chciałam porozmawiać o chorobie.
Tak.
O chorobie braku czasu. Braku czasu w dniach, kiedy o tym czasie myślimy, mamy go trochę więcej. Mamy go trochę więcej na rozmowę, na myślenie z bliskimi, o bliskich, których już nie ma z nami. Ma pani też takie wrażenie, że te dni listopadowe, pierwszy, drugi, to jest taki czas, kiedy my jakoś tak, nie wiem, nagle zaczynamy się zastanawiać, zwalniać trochę? Mamy taką możliwość? Czy to może ja to tak widzę?
Jak popatrzę na cmentarze i pełne pędzących ludzi, starających się gdzieś zaparkować, te autobusy wypchane, maksymalnie po prostu jadącymi, to ja myślę, że ludzie w tych dniach nie mają czasu.
Nie wiedzą,
nadal
o czym
nie
powiedziałam,
mają czasu.
O co pytam.
Tak. Tak, że oni nie mają czasu, bo muszą jeden cmentarz, drugi cmentarz, trzeci, tu ktoś bliski, przemieścić się tutaj powiedzmy w obrębie Trójmiasta, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk-Srebrzysko, Gdańsk-Oliwa, Gdańsk-Salwator. Gdzieś to wszystko wtedy tam nam umyka. Ja mam jeszcze taką sytuację rodzinną, że 2 listopada mój mąż ma urodziny, dzień zaduszny. A to jest taki dzień, który tak naprawdę powinien być dniem zadumy. I my tak, no możemy się wtedy zadumać, ale tak troszeczkę też w inny sposób. Ja myślę, że tak, to nie może tak być.
Ale jak zadumać się w inny sposób? Bo przecież można.
Możemy się zadumać.
Może nawet
melancholijnie i możemy się zadumać nad czasem upływającym, bo jest to kolejny rok, który nam przybywa.
A poza tym
bardzo
możemy
namacalnie, bo to jest naprawdę dzień urodzin.
Pani doktor, możemy się zadumać nad tym, że jesteśmy, że żyjemy, że mimo tego, że trochę smutno, że trochę myślimy wtedy o bliskich, którzy odchodzą i o naszym pewnie też zmierzaniu, wiadomo dokąd.
Tak.
Mimo wszystko jeszcze w zielone gramy, jak śpiewa Młynarski. Jeszcze,
jak najdłużej.
Jeszcze nie umieramy, prawda? Mhm. I to też jest taka zaduma trochę inaczej, prawda? Bo to też zadumać się to nie znaczy smucić. Zadumać się to nie znaczy martwić.
Zadumać to znaczy mieć w myślach swoich bliskich, którzy odeszli, ale oni coś zostawili po sobie. To nie jest tak, że człowiek gdzieś znika i że nic po sobie nie pozostawia, poza jakąś pamiątką czy zdjęciem. Nie. Oni zostawili po sobie jakieś sentencje, jakieś zachowania, że na przykład chwytamy łyżeczkę i nagle, o kurczę, moja babcia robiła to dokładnie tak samo. Albo na przykład, że mój tata miał takie powiedzenie, proszę ciebie, rozumiesz, wiesz. I tak zaczynał rozmowę.
Tak pani też zaczyna?
Nie, ale jak tak czasami zdarzy mi się powiedzieć, to ja od razu myślę po prostu o moim tacie. I no, to są takie odruchy, tak, że ktoś mówił tak, ktoś moja mama mówiła zawsze, miała takie powiedzenie, które też mi się podobało i ja je często wykorzystuję. Tak krawiec kraje, jak materiału staje. I to są... Przejmujemy to po naszych bliskich. Ich nie ma, ale ich słowa pozostały. Ja w ogóle nie dopuszczam czegoś takiego, żeby myśleć tylko o bliskich, którzy odeszli w okolicy 1 listopada. Bo to jest karygodne. Jeżeli kogoś się kocha, a ja moich rodziców i moich dziadków nadal w jakiś sposób darzę uczuciem, pomimo tego, że ich nie ma. Dlatego pozwalam sobie na myślenie o nich jak najczęściej i wspominanie ich jak najczęściej. To nie jest nic złego.
A rodzice chcieli, żeby pani została lekarzem? Robili coś w tym kierunku? Zachęcali?
Nie, w ogóle. Moja mama chciała, żebym ja była nauczycielką biologii. Ponieważ moja mama pracowała w szkole, to mówi tak, słuchaj, to jest idealna praca dla kobiety. 18 godzin tygodniowo. Wakacje wolne, ferie wolne. To jest po prostu idealna praca dla kobiety. I w związku z tym jakaś taka myśl na temat tej biologii, tej nauczycielki biologii gdzieś tam mi zaświtała i trafiłam do 9 liceum ogólnokształcącego w Gdańsku, zwanego wtedy 9 laboratorium. Trafiłam tam do klasy biologiczno-chemicznej i trochę mi się świat wywrócił, bo mnie zafascynowała chemia. Chemia i pani nauczycielka, pani profesor od chemii, mogę podać nazwisko, pani profesor Bielawska, bo spotykamy się razem na mszy dziecięcej w kościele.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, więc to jest w ogóle cudne. No i ta pani profesor wywróciła mi świat, bo po pierwsze często mówiła do mnie Zajączkowska, a nie Wiewiórkowska, ale mówiła, a co za różnica. Potem mówiła też Orzeszkowska, a nie Wiewiórkowska, ale co za różnica. Albo zwierzę z dużymi zębami, albo takie, co konsumuje orzechy. No i wszystko, to po prostu, no o co chodzi. Więc ona mi zrobiła trochę zaburzenia, bo ja gdzieś tam o tej chemii zaczęłam wspominać. Ona mówi, ale po co chemia, a może medycyna? I to było w trzeciej klasie liceum, kiedy tam były 4 lata, ja w tym starym systemie przecież jeszcze.
I w trzeciej klasie pani zdecydowała.
I w trzeciej klasie ja podjęłam decyzję, że pójdę na medycynę, że spróbuję. No i tak się złożyło, że na tej medycynie wylądowałam, czego nie żałuję. Bo jadąc tutaj do pani, ja sobie pomyślałam, Boże, ja mam takie fajne, nudne życie. Takie fajne, nudne życie. Ja lubię takie życie. To mi, ono mi bardzo odpowiada. Ja uważam, że jestem szczęśliwym człowiekiem. I kiedyś zapytałam się mojego męża i ja mówię, kurczę, Krzychu, zobacz, ty masz takie hobby. Biega, jeździ na rowerze, wędkarstwo. Rzeczywiście jest człowiekiem z wieloma pasjami. I ja mówię, słuchaj, jakbyś mi powiedział, jaką ty masz pasję? On mówi, Jezu, jak to, jaką? No twoja robota to twoja pasja. To trochę coś w tym jest. Tak nie do końca oczywiście.
Taki medyczny triatlon, coś tak czuję, albo pięciobój nawet.
Tak, bo ja na przykład potrafię przyjść z pracy i przekląć tę pracę. Powiedzieć, że już to dosyć. To jest ostatni dzień w pracy, kiedy ja jestem wykończona psychicznie i fizycznie, bo takie dni są. Potem jak przemyślę to sobie myślę, że ja nic innego nie umiem w życiu robić, tylko umiem to robić. I teraz nie mogłabym być na przykład, nie wiem, ekonomistą czy kimś takim, bo to nie jest dla mnie. Ja jestem zwierzę stadne i chyba muszę pracować z ludźmi.
Czyli to dobrze, że ta medycyna.
Dobrze, dobrze. Teraz z perspektywy patrzę, że dobrze.
A geriatria, specjalizacja pojawiła się, bo?
Geriatria pojawiła się tak, bo ja jako młody lekarz trafiłam na oddział chorób wewnętrznych w szpitalu na Zaspie. Tam z kolei trafiłam na panią ordynator, panią doktor Porzezińską, która mnie tej interny uczyła i szykowała do specjalizacji 1 stopnia z chorób wewnętrznych. Ponieważ ja myślałam, że ja będę na tym oddziale pracować. Tak to wtedy było. A tam leżeli głównie pacjenci, tam był taki przegląd pacjentów geriatryczno-onkologicznych.
To znaczy?
Albo seniorzy z wieloma chorobami, albo osoby nieco młodsze, ale z kolei z chorobami nowotworowymi. I tak, żeby się podpasować trochę w ten oddział, to ja pomyślałam, że ta geriatria byłaby niezła. I to był rok 97, czyli wtedy kompletnie geriatria nie była ani popularna, ani modna. I część z moich kolegów się w ogóle pukała w głowę, po co ci ta geriatria? I tak, no po co? No to takie... Do tej pory mnie niektórzy znajomi pytają, wśród lekarzy. Ale słuchaj, jak ty z tymi starszymi, to tak, czy ciebie to nie przygnębia? Nie, mnie przygnębia w tej chwili bardziej praca z osobami młodszymi, zabieganymi, z depresjami, z wymagającymi od siebie strasznie dużo. Mnie naprawdę nie chcę tutaj w jakiś sposób... Absolutnie jestem szczera z Państwem i obnażam się totalnie. Mi więcej frajdy sprawia praca z osobą starszą, mądrą, niż z młodą, zabieganą, która tak naprawdę nie ma czasu opowiedzieć o swoich dolegliwościach, bo jest skupiona na przykład tylko na jednej dolegliwości. Ta praca z osobami starszymi jest trochę trudniejsza, bo pacjenci starsi mają tendencję do dygresji. Zanim ja się dowiem, o co chodzi tak naprawdę i z czym on tak naprawdę do mnie przyszedł, ten pacjent, co jest clue naszej wizyty, to zahaczymy o 5 innych dolegliwości, które w tym momencie być może nie są najważniejsze.
Czyli znowu zahaczamy o coś, od czego zaczęłyśmy teraz tą rozmowę, czyli o czas.
No to jest... Czyli, pracy lekarza czas to jest przekleństwo.
Ale ci pacjenci starsi, ci seniorzy właśnie, oni wymagają tego czasu, są przez to bardziej wymagającymi. Bardziej musi pani na nich poświęcić więcej czasu jako lekarz?
Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Natomiast... Ale to pani nie przeszkadza.
Czasami przeszkadza. Jak mam dużo pacjentów pod gabinetem, no to mi to przeszkadza. Inaczej, to ja się wtedy zaczynam denerwować całą tą sytuacją, że pod gabinetem siedzi 5 pacjentów, bo mam na przykład 40 minut opóźnienia i że oni wszyscy się denerwują. Natomiast ja czasami mówię moim pacjentom, że proszę spokojnie, proszę się nie denerwować. Oni mają świadomość, że zajmują więcej czasu. Ale jak ja powiem temu pacjentowi starszemu, że teraz ma się natychmiast ubrać i natychmiast szybko opowiedzieć o swoich dolegliwościach, to on nic nie powie. Proszę postawić się w sytuacji tego starego człowieka. Ja teraz wchodzę do gabinetu ze swoim... Jestem pacjentką. Wchodzę do gabinetu, doktor mówi tak. Natychmiast się rozebrać, natychmiast opowiedzieć. To się nie da. To się po prostu nie da. Karygodne jest to, że na pacjenta po 80 roku życia my mamy dokładnie tyle samo czasu w przychodni, jak na pacjenta 20-letniego z katarem. To jest karygodne.
A miałyśmy rozmawiać o pani. Tak. Znowu schodzimy...
Ale to jest moje życie, więc to jest rozmowa o mnie.
Znowu schodzimy na rozmowę o pacjentach.
Więc to jest ale to jest rozmowa o mnie.
Nie można
tego
oddzielić?
Nie, no nie da się pracy oddzielić od życia prywatnego. Praca zalewa nasze życie. Chyba, że tej pracy nienawidzimy i nie chcemy o niej rozmawiać.
Lekarz leczy się sam, jak pani potrzebuje czegoś?
Niestety.
To pani sobie sama stawia diagnozę, czy pani idzie do innych lekarzy? Jak to jest?
Znaczy tak, niestety się zdarza, że wszyscy lekarze sobie sami stawiają diagnozę. Niestety. I to wszyscy wiemy dokładnie, że popełniamy błąd. Bo to trzeba iść do kogoś, kto na nas spojrzy obiektywnie i najlepiej do lekarza, który nie jest naszą przyjaciółką czy przyjacielem, tylko do kogoś obcego, kto na nas spojrzy chłodno.
Ma pani takich lekarzy?
Tak, tak. Ja muszę przyznać, że ja 4 lata temu tam miałam taki epizod w swoim życiu, kiedy się przez kilka miesięcy leczyłam sama z powodu bólu stawów, bo nawet doskonale sobie diagnozę postawiłam, że to dlatego, że jestem dużą kobietą, że chodziłam dużo z kijkami i tak dalej. Okazało się, że jest to reumatoidalne zapalenie stawów i przestałam się leczyć sama od tamtego czasu. Tylko rzeczywiście jak coś mi doskwiera, to próbuję znaleźć gdzieś pomoc. Próbuję, bo nie zawsze mi to wychodzi. Oczywiście, że sama sobie wypisuję recepty, że sama sobie stawiam diagnozy, sama próbuję się uleczyć z różnych dolegliwości.
Ale to dobrze?
Nie.
Nie musi pani wyjeżdżać z województwa i nie szuka pani lekarzy po Polsce?
Nie. Aż tak to nie. Natomiast jak chorowała moja mama, to tutaj i potrzebowałam bardzo pomocy innych osób. Nie dlatego, że ja nie chciałam jej leczyć, tylko dlatego, że ja w pewnym momencie byłam bezradna w tym leczeniu i potrzebowałam wsparcia, że to, co robię, jest dobre. Bo to była taka bardziej już potem opieka paliatywna. I ja potrzebowałam wsparcia, że to, co robię, jest wystarczające, że już naprawdę nic więcej nie da się zrobić poza to, co robimy. I teraz też tak próbuję moim pacjentom tłumaczyć, bo takie doświadczenie przejścia przez chorobę swoich bliskich to uwrażliwia na pewne rzeczy. I jakby też, no zawsze jest ta druga strona. No jest ta druga strona. Postawmy się po tej drugiej stronie biurka. I wtedy czasami te choroby nabierają zupełnie innego wymiaru. Zupełnie innego wymiaru. Natomiast źle się leczy rodzinę generalnie.
A są dni, nie wiem, godziny, kiedy pani się wyłącza zupełnie i nie myśli pani jako lekarka, jako pacjentka, tylko daje sobie pani czas na oczywiście, wszystkie inne tak. swoje rzeczy. I jakie to są inne rzeczy?
Ależ oczywiście. No, uwielbiamy z mężem spływy kajakowe, więc na przykład przychodzi sobota czy niedziela i nie mamy czasu na zorganizowanie spływu tam kilkudniowego, bo się zdarzało tak, że wypływaliśmy sobie na kilka dni po prostu dwa kajaczki, jedyneczki na samochód, bagażniczek, cyk i śmigamy.
Ale swoje kajaki macie?
Nie, wypożyczamy. Wypożyczamy kajaki, dwie jedynki, mamy specjalne takie trzymadełka na bagażniku i sobie gdzieś lecimy na jakąś rzeczkę i fajne wspomnienia zawsze są. I właśnie lubimy we dwójkę. Ja uważam, w ogóle uważam, że urlop to rzecz święta. Urlop to jest rzecz święta. Trzeba jechać z kimś bliskim, z kimś, kogo się kocha. Ja uwielbiam moje urlopy z mężem, on mnie zawsze wtedy rozśmiesza. To jest super czas. Ja cały rok czekam zawsze na urlop. Ale jak nie mamy na przykład czasu na kilkudniowy spływ, to w tym roku żeśmy uprawiali takie jednodniowe. Jechaliśmy sobie do Wdzyc, tam samochód żeśmy zostawiali, braliśmy kajak, jezioro w Wdzydze, rzeka Trzebiocha i tam żeśmy sobie tam wda i tam takie, a to pod prąd, a to z prądem, a to obejrzeć jajo łabędzia, a to kormorany, bo tam jest po prostu na jeziorze Słupinko jest ostoja kormoranów, więc po prostu wyglądają fenomenalnie, jak się pluszczą. Jeszcze parę lat temu jeździliśmy więcej w góry, ale no teraz jakby z racji trochę mojej niesprawności góry odpadają, bo ja może wejdę, ale potem nie zejdę.
Czyli kolana.
Kolana.
Czyli tak, przypadłość taki wszystkich locus wspinających się.
Minory, ale też locus minoris rezystencję w moim przypadku tego zapalenia stawów, więc no próbuję gdzieś indziej rowery. Rower też jest fajny. Byliśmy rok temu na takim urlopie, gdzie zabraliśmy ze sobą rowery, więc trochę żeśmy pojechali. Rozwery. To jest nawet medyczne, nawet nie mogę tak. powiedzieć rower porządnie, tylko rozwer, no bo rozwera to lek. No.
Ciekawe, co to znaczy. Może, tak. może coś znaczy, jeśli
o coś chodzi.
O coś chodzi.
Nie, ja
czyli
lubię
aktywnie,
się wyłączyć. Aktywnie, ale też lubię czas z książką w domu. Czytam w łóżku, przed snem. To mnie wycisza i uspokaja.
Jest pani w stanie jeszcze? Nie jest pani zmęczona?
Lubię, bez tego nie zasnę. Ja to po prostu lubię. To mnie wycisza.
A jakie książki?
Bardzo różne. Teraz
kryminały?
Oczywiście.
Szwedzkie kryminały?
Nie, teraz już
takie
nie.
Takie modne?
Nie, teraz jestem na etapie polskich kryminałów. Saga o Lipowie, Katarzyna Puzyńska. Już ostatnią Utopcę czytam. Bardzo mi się podoba. Takie po prostu nasz polski, swojski klimat. Fajni bohaterowie. Bardzo mnie to wycisza. Najlepszą książkę, którą czytałam, to chyba jednak Złodziejka książek.
Czyli różnie z tym jest. Kawa niekoniecznie, herbata...
Herbata zdecydowanie,
Tak. Książki przed snem, podróże tak. i z tego, co pani mówi, to aktywne po Polsce.
Tak.
Jakieś...
Polska jest przepięknym krajem.
Nie, egzotyczne
też,
wycieczki?
Też, oczywiście. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Też to lubię, ale ciągle gdzieś ta Polska nam łazi po głowie i gdzieś jeszcze jakieś... Byliśmy w tym roku w sierpniu w okolicy Zamościa. Miałam ten zaszczyt być gościem rodziny mojej koleżanki z pracy, przyjaciółki z pracy. Super wakacje. Pierwszy raz się nam takie zdarzyły, że byliśmy u kogoś gośćmi. Ale to było egzotyczne.
Pani doktor, a proszę mi powiedzieć, jak pani... spotyka się w gabinetach ze starymi ludźmi, z seniorami, z pacjentami swoimi, to nie ma pani czasami ochoty zmienić specjalizacji?
Nie, na pewno nie. To nawet nie mam takiej myśli. To mówię zupełnie uczciwie, nie.
Ma pani siłę jeszcze? Nie czuła pani nigdy czegoś takiego jak wypalenie?
Ale i oczywiście, że tak. Ależ oczywiście tak, że przynajmniej dwa razy w tygodniu coś takiego czuję, że już po prostu nie dam rady dłużej.
Bo starsi są absorbujący, starsi lubią bardzo przerzucać na nas, starsi lubią poświęcać
ale oni są chorzy, tak? Ci starzy ludzie, którzy przychodzą do gabinetu, to oni są chorzy i oni mają prawo mówić o swoich dolegliwościach, bo oni je na pewno mają. I to co do tego ja nie mam wątpliwości. Natomiast tak sobie uknęłam kiedyś takie powiedzenie, o trzeba ratować życie ludzkie, trzeba było strażakiem zostać, bo strażacy przecież no, mają największe zaufanie społeczne, cieszą się największym zaufaniem społecznym. Jak już jestem taka bardzo zmęczona pracą, to tak sobie powiem, tak sobie pogadam, pojadę sobie samochodem, poprzeklinam sobie w tym samochodzie na to, co się dzieje na polskich drogach.
O, proszę, to nie jestem
sobie, sama sobie połamię trochę przepisy, do czego się nie powinnam przyznawać. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle i tak, bo geriatria uczy pokory. I wydaje mi się, i jak ja patrzę inaczej, jak ja patrzę na moich seniorów, którzy do mnie przychodzą, to myślę sobie czasami tak, o, chciałabym się zestarzyć tak jak ta pani. Albo nie, o takiej starości bym nie chciała. Po prostu daje mi to teraz bardziej nawet, kiedy tak się mówi o tym, że będzie ten krótszy czas pracy, te emerytury takie niskie, że ta przyszłość obecnie pracujących taka w czarnych barwach gdzieś tam, to tak sobie myślę, o tak bym chciała się zestarzyć.
Czyli to są wizyty też edukacyjne. Słyszę, że bierze tak, pani też także od tych pacjentów coś istotnego dla siebie.
Jasne, jasne.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, takie ja trochę nietypowe jak na te dni. Spotkanie w poniedziałek, nie w czwartek, ale w czwartek obiecuję Państwu, że tematy medyczne pojawią się. Doktor Garczewska-Wiewiórkowska, Wiewiórkowska-Garczewska pojawi się w studio Radia Gdańsk o godzinie punktualnie 11:00.
Tak jest. Dziękuję pięknie. Do widzenia.
Dzięki.